Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zaapelował o pomoc humanitarną dla Libii. W rozważaniu na Anioł Pański wezwał wiernych, by budowali życie na Chrystusie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyły się tygodnie naukowe poświęcone Kościołowi i filozofii. Natomiast o papieżu zapraszającym nad siadłem mleko do Watykanu i oprowadzającym gości po swym watykańskim domu opowie arcybiskup Józef Michalik w rozmowie z Beatą Zajączkowską. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Stale i z wielkim niepokojem śledzę napięcia, jakie w tych dniach mają miejsce w różnych krajach Afryki i Azji. Proszę Pana Jezusa, by poruszająca ofiara życia pakistańskiego ministra Shahbaza Bhatiego obudziła w sumieniach odwagę i zaangażowanie w sprawie troski o wolność religijną wszystkich ludzi, a przez nią wsparła ich równą godność. Moją myśl kieruję następnie w stronę Libii, gdzie ostatnie starcia spowodowały śmierć wielu osób i narastający kryzys humanitarny. Wszystkie ofiary oraz tych, którzy znajdują się w rozpaczliwej sytuacji, zapewniam o mej modlitwie i duchowej bliskości, apelując jednocześnie o pomoc i ratunek dla ludności ogarniętej tymi wydarzeniami.
Ten apel zabrzmiał dziś na Anioł Pański. Główne rozważanie poprzedzające południową modlitwę maryjną Benedykt XVI poświęcił zakończeniu Jezusowego kazania na górze, które czytane jest podczas dzisiejszej liturgii.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do wszystkich Polaków. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy przestrogę Chrystusa. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdźcie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wolę Ojca spełnia ten, kto skłębia treść Bożego Słowa otwartym sercem, przyjmuje ewangeliczne oręcze miłości i pokoju, czyniąc je zasadą swego życia i postępowania. Pamiętamy o tym, podejmując nasze codzienne obowiązki. Serca wam błogosławię.
Jak zaznaczył Ojciec Święty, adresatem Słowa Bożego jest każdy człowiek, o czym przypomniał Sobór Watykański II. Zaś prawdziwym Słowem Boga jest Jezus, którego przepowiadanie fascynowało boską mocą zarówno jego bezpośrednich słuchaczy, jak i późniejszych czytelników Ewangelii. Często jednak, zwrócił uwagę papież, człowiek nie buduje swego działania i istnienia na solidnych podstawach synostwa Bożego, ale na piaskach władzy, sukcesu i pieniądza, licząc, że w tym znajdzie w życiu oparcie i szczęście.
I noi, su che cosa vogliamo noi costruire la nostra vita?
A my na czym chcemy budować nasze życie? Kto może prawdziwie odpowiedzieć na niepokój ludzkiego serca? Chrystus jest skałą naszego życia. On jest odwiecznym i ostatecznym słowem, które nie lęka się przeciwności, kłopotów i trudności. Niech Słowo Boże przenika całe nasze życie, myślenie i działanie. Jak o tym mówi w dzisiejszej liturgii pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one wam będą ozdobą między oczami. Drodzy bracia, zachęcam was do czynienia każdego dnia miejsca na Słowo Boże, byście się nim karmili i nieustannie rozważali. To także cenna pomoc dla ochrony przed powierzchownym aktywizmem, który chwilowo może zaspokoić pychę, ale w ostateczności pozostawia pustkę i niezadowolenie.
Pozdrawiając pielgrzymów, Benedykt XVI przypomniał o zbliżającym się Wielkim Poście. Zachęcił wiernych do pogłębienia w tym czasie daru łaski, która została nam dana dzięki Jezusowi, na którego wzór powinniśmy się pozwolić prowadzić przez Ducha Świętego. Kościół świętych, błogosławionych i męczenników. Pod takim hasłem zakończył się tydzień eklezjologiczny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jutro z kolei rozpoczyna się tydzień filozoficzny.
W roku beatyfikacji Jana Pawła II, ogłoszonym także jako rok kolbiański, z inicjatywy Koła Naukowego Teologów KUL, tydzień eklezjologiczny zajął się świętością i męczeństwem. Mówiono o świętym ojcu Maksymilianie, błogosławionym księdzu Jerzym, o kandydatach na ołtarze księdzu Pawle Kątnym i Robercie Szumanie, a przede wszystkim o Janie Pawle II. ksiądz dr Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego.
Dla mnie jest to ogromne przeżycie móc tutaj wystąpić w tym miejscu, które same sobą, murami, ludźmi, atmosferą mówi o tym człowieku.
W panelowej dyskusji zaprezentowano przykłady owocowania duchowego dziedzictwa naszego papieża.
Ukazanie żywego pomnika, którym jest dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia.
Ksiądz Marek Grygiel, opiekun Koła Naukowego Teologów.
Liga Szumana, akcje wolontariatu i też wspomnienia osobiste arcybiskupa Edwarda Nowaka, wieloletniego sekretarza kongregacji do spraw kanonizacyjnych. I w końcu myśl Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, temat zaprezentowany przez siostrę profesor Zofię Zdybicką.
Jest też specjalnie Instytut Jana Pawła. Nie tylko chodzi mi o kul, ale w ogóle o naszą Polskę kochaną, która się zachwyca Ojcem Świętym. I to jest cudowne. Ale tak mi troszeczkę brakuje tego przejęcia się myślą i jego troską o człowieka, o poszanowanie życia.
Kiedy z satysfakcją mogą już odpocząć studenci teologii, do pracy ostro biorą się studenci filozofii.
Katarzyna Granda, drugi rok filozofii. W poniedziałek zaczynamy 53. tydzień filozoficzny. Jak co roku rozpoczynamy tradycyjnym spotkaniem przy grobach profesorów.
Niestety w ostatnich miesiącach Wydział Filozofii KUL pożegnał aż 4 swoich profesorów. Historyka filozofii ojca Edwarda Iwozielnickiego, etyka księdza Tadeusza Stycznia i filozofów przyrody Józefa Turka oraz arcybiskupa Józefa Życińskiego. Temat, można powiedzieć, twardy temat filozoficzny, spór między realizmem a idealizmem, zostanie też podjęty w debacie studentów, której zawsze towarzyszą dyscyplina myśli i wielkie emocje.
Mateusz Kulczycki, prezes KFS KUL. Debata odbywa się po raz trzeci. W tamtym roku i 2 lata temu debatowaliśmy z Uniwersytetem Gdańskim. W tym roku adwersarzem będzie Uniwersytet Łódzki.
Oczywiście KUL będzie zdecydowanie bronił filozoficznego realizmu. W tygodniach filozoficznych biorą udział studenci z uczelni od Szczecina i Gdańska po Cieszyn, paręset osób. Dodajmy, że swoje tygodnie w roku akademickim organizują też studenci socjologii, prawa, ekonomii i polonistyki. Dla Radia Watykańskiego z Lublina Krzysztof Chudzik.
Do beatyfikacji Jana Pawła II potrzebny był cud, ale ja chciałam zapytać, co według księdza arcybiskupa było największym cudem w pontyfikacie Jana Pawła II?
Myślę, że tych niezwykłych łask było wiele. Pierwsza dla mnie taka łaska w tym pontyfikacie to było, że został przyjęty przez Rzymian. To rzadko która diecezja byłaby w stanie przyjąć obcokrajowca, obcego człowieka. To jest pierwszy dla mnie wielki i ciekawy znak. Natomiast później myślę, że cudem było też, że się nie zniechęcał ten papież, że on poszedł całym sobą właśnie i zaufał. I to, że on się nie wstydził, że jest Polakiem. Ja pamiętam, pracowałem wtedy w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich. Przyjeżdżali profesorowie, przyjeżdżali ministrowie z zagranicy, z Ameryki Łacińskiej, to przychodzili do mnie, co ten papież mówi o patriotyzmie, co to jest, jak on to rozumie, bo tu lęk był. Tu powiedzieć na zachodzie właśnie ojczyzna, to już budziło zastanowienie, a dla niego ojczyzna to był trud, to była miłość, to był ten związek wewnętrzny, głębszy, więcej transcendentalny, bo odniesienie do tej ojczyzny niebieskiej. Też dla mnie cudem było, że koniec tego pontyfikatu, słabnący papież, którego namawiano do zastanowienia się, czy nie przyszedł moment rezygnacji, że on jednak miał wizję dalszą i on, jeśli totus tuus, jeśli cały Panu Bogu się oddaje, to do końca. Zresztą wiem, że ten papież nie chciał się modlić o swoje zdrowie. Namawiano go nieraz, czemu Ojciec Święty się nie modli o swoje zdrowie? O wypełnienie woli Bożej trzeba się modlić, nie o własne zdrowie. To dla mnie było też wielkim znakiem, ale jednocześnie, że ludzie go jeszcze bardziej od głębi go akceptowali, bo widzieli, że każde słowo, zdanie go kosztuje, a on do tych ludzi jechał, szedł, wieźli go.
A jak z perspektywy księdza arcybiskupa współpracowało się z Janem Pawłem II?
No, niewątpliwie jego styl w pierwszych latach był stylem jego. To jest papież, który odwiedził wszystkie dykasteria, wszystkie urzędy.
Zaskakiwało to wówczas?
O bardzo, tak. Widziałem nawet przełożonych, kardynałów, arcybiskupów ówczesnych, którzy bardzo to przeżywali. Papież przychodził do biura, rozmawiał z każdym. Ja nawet poprosiłem, żeby usiadł sobie za biurkiem moim, żeby zobaczył, jak się pracuje. Papież usiadł, zdjęcie zrobili, było. No więc to jest też takie człowieczeństwo tego papieża. Na przykład wiem, z jakim trudem przebijała się praca sekcji młodzieżowej. To, co dzisiaj jest jedną z wizytówek pontyfikatu, te Dni Młodzieży, to ja widziałem, jak ten papież konsekwentnie realizował i wprowadzał ten nowy powiew i śpiewu ludowego, młodzieżowego, i obecności tych młodych na spotkaniach, i tej relacji. To jest rzeczywiście dla mnie też przykład tego, że on miał swoją wizję. Proszę zobaczyć, że wizja tego papieża są niektóre punkty, na przykład świeccy, czy rodzina, czy młodzież, czy obrona życia, czy chorzy. Zaraz szło za tą wizją troska o zbudowanie struktury, czyli zwołanie ludzi, których się zwiąże pracą. I dzisiaj jest papieska rada do troski o chorych, o służby zdrowia, sekcja młodzieżowa, Akademia Provita i tak dalej, i tak dalej. To dzieło trwa, czyli ten papież miał wizję dalekosiężną i jestem przekonany, że to się przyda Kościołowi, bo to są te wizje świętych, które sięgają mocno naprzód w historię dziejów.
No właśnie w tej wizji takiej Kościoła powszechnego kierowania całym Kościołem, jak Jan Paweł II znajdował ten czas, to swoje zatroskania o Kościół w Polsce? Interesował się, pytał?
Bardzo, bardzo, zawsze. To znaczy ja uważałem, że on to, co powiedział, przychodźcie tu do mnie po wyborze, że on potrzebuje, że tęskni. Dla mnie było to też znakiem, że ile razy się pojawiłem w Rzymie gdzieś na audiencji i wypatrzył mnie, zaraz ksiądz Dziwisz dzwonił i chciał wiedzieć, pytał się, na przykład bardzo się interesował także tymi wydarzeniami różnymi, nie tylko tymi wielkimi, cośmy widzieli i publicznie słyszeli modlitwę o solidarność, ale i później, czy ludzie chodzą do kościoła, czy się spowiadają przed Wielkanocą, przed Bożym Narodzeniem, jak to wygląda. I bardzo się tym krzepił, że to dalej jest wrażliwość na grzech i wrażliwość na dobro, na Pana Boga, na łaskę. Też no, wprowadzenie religii do szkoły. Taka dyskusja przy jego stole kiedyś miała miejsce, że czy nie przeprowadzać referendum. Papież się bardzo obruszył, powiedział, referendum? Metryka chrztu jest referendum na to, że trzeba formować chrześcijan w ich wierze. To jest nasz obowiązek. To żaden przywilej, żadna łaska. Jeśli nie będziemy autentycznie wierzący, nie będziemy pogłębiali wiary, to ona uschnie. Więc myślę, że współpraca właśnie człowieka z Bogiem jest bardzo ważna.
A jak by ksiądz arcybiskup scharakteryzował Jana Pawła II jako kapłana?
Powiedziałbym, że to był pustelnik, to był samotnik, to był taki pierwotny mąż Boży, który przed Bogiem był cały i że był cały dla ludzi potem. On się doskonale czuł na modlitwie, bez której nie mógłby realizować swego kapłaństwa, a z drugiej strony on kochał ludzi, potrzebował ludzi. Ten jego dom ciągle od rana do wieczora był pełen ludzi. Ja pamiętam jako rektor, kiedyś zaproszony byłem na obiad z pewnym biskupem polskim i papież opowiada przy tej okazji przy stole, że tu rano był ten i ten, w obiad był ten, a teraz jesteście wy. I ten biskup mówi, proszę waszej świątobliwości, ja to czekam, kiedy ja będę sam. Czy to waszej świątobliwości nie męczy to? A papież się uśmiechnął tak po swojemu, mówi, ja się źle czuję, jak tu nikogo nie ma. Mnie to męczy. Więc to jest reakcja taka z humorem troszkę powiedziana, ale to była prawda o nim, że autentyczna,
oddająca,
że on się ubogacał. Tak jak się ubogacał Panem Bogiem w inny sposób, tak ludźmi w inny sposób.
No właśnie, bo na pewnym etapie ktoś mógłby się poczuć zmęczony ciągłymi spotkaniami, a on na przykład, co było też tradycją, zapraszał chociażby księży z instytutu, żeby z nimi kolędować, czy żeby z nimi się spotkać. I to było rok w rok.
Tak, zresztą ja na przykład pamiętam, bo się Ojciec Święty jako kardynał zatrzymywał w Kolegium Polskim, więc niekiedy bywało tak, że jeździł na jakieś spotkania, czy później na kolację, wracał późno, około 10 do domu, i akurat w kolegium było jakieś spotkanie imieninowych. Studenci tam siedzieli razem w sali i tam śpiewali jakieś oazowe piosenki. Puk, puk, wchodzi kardynał, siadał razem z nami i śpiewa dalej. I to wcale nie ważne, że on traci kolejno godzinę, więc to było wpisane w jego osobowość, świadczące też, że on nie bał się, że straci, przebywając z ludźmi. Raczej wiedział też, że on może zyskać i to łączyło ludzi, że zawsze kontakt z drugim człowiekiem pozwala nam na uzyskanie czegoś, jakiegoś doświadczenia jednego więcej.
A pamięta ksiądz arcybiskup swoje pierwsze spotkanie z Karolem Wojtłą już jako papieżem?
Było to po wyjeździe z kolegium, kiedy pożegnaliśmy kardynała Wojtyłę. Ja żegnając wsiadającego do samochodu kardynała mówię, niech ksiądz kardynał nie zapomni, żeby wrócił tu na czarno czy na biało. A kardynał mówi, wrócę, nie martw się. I dokładnie w rok od tego wyjazdu sam zdecydował, że przyjedzie odwiedzić Kolegium Polskie.
Ale wrócił na biało.
Wrócił na biało. Natomiast po wyborze, wiadomo jaki to wielki szum się zrobił wtedy w całym świecie i telefony. Ksiądz Stanisław Dziwisz wrócił na noc do kolegium i później stwierdził, że następnego wieczoru jedziemy przewieźć rzeczy, których było niewiele, bo przyjechał z walizką, zresztą część rzeczy miał w kolegium na stałe. Pojechaliśmy wieczorem i Ojciec Święty był w kaplicy, więc poszliśmy do tej kaplicy. Ja klęczę, ksiądz Dziwisz gdzieś poszedł tam coś załatwiać, ja klęczę i klęczę. Papież się dalej modli i myślę sobie, no już tu jestem z 15 minut, to przecież późna pora. Podchodzę do Ojca Świętego, a papież zobaczył mnie i poczekaj chwileczkę jeszcze, zaraz, no więc jeszcze chwilka i poszliśmy. A Ojciec Święty mówi, tu był kardynał Wyszyński i spytał mnie też, jak ja tu się czuję. Ja powiedziałem, tak jakbym tu zawsze mieszkał. A kardynał odpowiedział, to jest właśnie ta łaska stanu. Mnie się przypomniał Boryna z Chłopów, bo rzeczywiście jak ten gospodarz taki, który czuje się u siebie, więc mówi, to ja wam pokażę ten dom. I poszliśmy po wszystkich tych pokojach. Ojciec Święty pokazywał, gdzie, co, jak, całe te prywatne przestrzenie. Powiedział wtedy, przychodź tu na siadłe mleko. Więc ja oczywiście zrozumiałem konwencję żartu. Mówię, to już nie ode mnie będzie zależało, czy dostęp tu będzie możliwy. Razy. I trzeba powiedzieć, że to też ta pewna humanitas Ojca Świętego się przejawiała, że zawsze w rocznicę wyboru, czyli 16, około godziny 5, zapraszał na mszę świętą, którą odprawiał wtedy w kaplicy, właśnie tych, którzy w jakiś sposób byli związani z tym jego wyborem bezpośrednio. Niewielka grupa tych najbliższych jego współpracowników i mnie też na tę modlitwę zapraszał, co zawsze było wielkim przeżyciem.
Jak ksiądz arcybiskup powiedział, że właśnie w tym pierwszym dniu czuł się już tak jako gospodarz, oprowadził potem w swoim domu, pokazał i tak potem było w ciągu następnych spotkań, także przy stole?
Przy stole zawsze była atmosfera bardzo bezpośrednia, już nigdy więcej nie chodziliśmy tak po domu, bo już Ojciec Święty uważał, że nie ma potrzeby, że już znamy, ale zawsze był bardzo taki bezpośredni. Natomiast można z nim było rozmawiać jak dawniej, powiedzieć, nawet wymienić pewne poglądy, nawet pewne uwagi takie czy inne, krytyczne nawet powiedzieć. Był bardzo zawsze nastawiony na słuchanie, na wymianę zdań, chociaż niekiedy dawał znać, że ta relacja czy ta rzeczywistość, o której się mówi, według niego ma inny wymiar. Zdaję sobie sprawę, że ten pontyfikat to nie był dar dla nas, tylko dla wszystkich ludzi. Myślę, że to jakiś nasz obowiązek pogłębiać tę relację już od płaszczyzny wiary, bo jego posługa się nie skończyła dla Kościoła, dla młodych, dla biskupów, dla księży, dla ludzi. Ona będzie kontynuowana w innym wymiarze, co nam wiara mówi. I to jest właśnie to piękne światło, które się zapala po raz kolejny przed nami.
Dziękuję bardzo.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.